Gość Radia Merkury.
A naszym poświątecznym gościem jest dzisiaj, powiedziałabym, nasz człowiek w Austrii, Borys Sitarski, dyrygent, absolwent Poznańskiej Akademii Muzycznej. Witam cię bardzo serdecznie.
Witam państwa, witam panią.
Przyjechałeś na święta do domu i tak dobrze się złożyło, że udało ci się tych kilka dni tutaj urwać, że tak powiem, z twoich rozlicznych obowiązków. Borysie, chciałam właściwie z tobą dzisiaj porozmawiać, przypominając równocześnie twoją karierę artystyczną. Ile lat temu ukończyłeś Poznańską Akademię?
Ukończyłem Akademię Muzyczną w Poznaniu w 2001 roku w klasie pana profesora Jerzego Salwarowskiego i pana profesora Antoniego Grefa. I byłem jednym z pierwszych studentów poszerzonego wydziału dyrygentury wówczas o dyrygenturę operową.
No tak i prawie zaraz po zdaniu, że tak powiem, dyplomowego egzaminu wyruszyłeś poza Polskę.
Chciałem jeszcze studiować dalej i wyjechałem za namową jednego z moich przyjaciół, dyrygentów, do Weimaru, do Hochschule für Musik Franz Liszt i tam zostałem aż do podjęcia moich obowiązków w teatrze w Annabergu jako korepetytor i dyrygent. Zostałem tam w sumie półtora roku.
Bo powiedzmy, że nie tylko jesteś dyrygentem, jesteś też bardzo dobrym pianistą i w zasadzie właśnie te twoje działania korepetytorskie też ci wypełniają sporą część czasu.
Tak, zgadza się. Mogę powiedzieć, że 75%, 3/4 moich obowiązków codziennych to jest właśnie praca ze śpiewakami, praca nad nowymi rolami, nad nowymi operami, musicalami, operetkami. W zasadzie poruszam się, oczywiście z wyjątkiem muzyki baletowej, we wszystkich dziedzinach właśnie muzyki scenicznej. Natomiast również mam też własne produkcje.
O tym za chwilę, jeżeli pozwolisz,
chwilę,
dobrze?
Tak.
Dobrze się złożyło, że wtedy ta dyrygentura już w czasie twoich studiów została poszerzona właśnie o operę.
O operę.
Bo co, to jest tak bliższe sercu gatunek muzyki, że tak powiem, nie symfoniczna, właśnie operowa?
Wie pani co, ja stwierdziłem to później, zajmując się w ogóle operą, bo studiując w Poznaniu, myślałem cały czas, że jednak będę się zajmował w głównej mierze muzyką symfoniczną i zacznę swój żywot artystyczny właśnie od filharmonii, od instytucji właśnie zajmującej się głównie tą muzyką, ale los chciał inaczej. W sumie nie mam nic przeciwko, zajmuję się głównie operą i poszerzam oczywiście swój repertuar też.
Dobrze się w tym gatunku po prostu czujesz?
Czuję się dobrze w tym gatunku. Nie mam sobie na razie nic do zarzucenia.
Where
Jeszcze wróćmy do tego okresu, kiedy byłeś na swojej pierwszej posadzie dyrygenckiej właśnie w Annabergu.
Tak.
Niewielka miejscowość w Niemczech, zdaje się, w jakimś górzystym terenie.
Tak.
Co tam porabiałeś? Tak.
Przede wszystkim poznałem życie teatru od kuchni. Zobaczyłem, w jaki sposób wygląda praca młodego adepta właśnie sztuki dyrygenckiej.
Ale w tamtych realiach niemieckich.
Zajmowałem się oczywiście nie tylko muzyką, zajmowałem się na przykład również wyświetlaniem tłumaczenia na język niemiecki, jeżeli oczywiście utwory były wykonywane na przykład po włosku. Należało się zająć
właśnie... Z tak zwanego promptera, dokładnie.
Zajmowałem się na przykład obsługą muzyki scenicznej w reżyserce, naciskając różnego rodzaju przyciski, żeby oczywiście pasowało. Czyli w zasadzie doświadczenie radiowe, mogę powiedzieć, w pewnym stopniu, pracując właśnie też w reżyserce, ale przede wszystkim właśnie mówię, że poznałem repertuar, pracuję w dalszym ciągu również z różnymi ludźmi, z różnych nacji. I to też powoduje, że otwieram się też na różne kultury
i pewnie różne formy też.
Różne formy oczywiście też wypowiedzi, tak.
Jak długo siedziałeś w Annabergu?
W Annabergu byłem 4 lata, od 2002 do 2006 roku.
Jak tam się czułeś? Bo wyjechałeś tutaj właściwie tak...
Dość szybko, właśnie.
Czyli perfektny język musiałeś znać i oczywiście tę znajomość tam pogłębiałeś już na miejscu.
To znaczy, my oczywiście uczymy się tutaj języka w różny sposób, ale przede wszystkim uczymy się tego języka oficjalnego, tak zwanego Hochdeutsch. Natomiast życie jednak weryfikuje i mieszkając w Saksonii, stwierdziłem, że oczywiście Niemcy mówią również zupełnie inaczej. Zresztą w każdym regionie w Niemczech mówi się dialektem. Ma to swoje uwarunkowania historyczne oczywiście. I na początku było to takie troszeczkę, powiedziałbym, śmieszne, w jaki sposób odbieram ten język na miejscu, ale przyzwyczajono się również do mnie i z czasem nawiązaliśmy również właśnie taką werbalną współpracę.
Muszę powiedzieć, że doskonale nie wyczuwa się w twojej mowie żadnych naleciałości, pomimo, że w zasadzie mówisz ciągle po niemiecku, bo nie masz tam w tej chwili jeszcze w Austrii, do której za chwilę przejdziemy, Polaków, z którymi mógłbyś ćwiczyć, że tak powiem.
To znaczy i tak, i nie, bo Polacy oczywiście są w naszym teatrze, przede wszystkim w chórze. Są to ludzie, którzy wyjechali po przewrocie w 89 roku, jak to się mówi, za chlebem, i tam już zostali. W Annabergu oczywiście było mniej Polaków, ponieważ jest to miejscowość mniej znana, region jest też mniej znany i dlatego głównie właśnie tam byli też, no głównie przede wszystkim Niemcy.
Ale zaakceptowali cię po prostu.
Tak. Nie było żadnego problemu.
Nie byłeś tak zwanym obcym, tylko już swoim człowiekiem.
To znaczy, tak, byłem swoim człowiekiem. Pamiętam, że wówczas też wchodziliśmy w 2004 roku do Unii Europejskiej i te, można powiedzieć, kontakty międzynarodowe się też pogłębiły. Właśnie pamiętam też wizytę moich kolegów właśnie w Polsce, byli oczarowani naszym krajem, jak tutaj jest właśnie, bo w zasadzie problem polega na tym, że wielu obcokrajowców, również Niemców, no za dużo czasami nie wie o naszym kraju i często właśnie dochodzi do takich sytuacji, że musimy sobie po prostu różne rzeczy opowiadać, jak to jest.
Jakie dokonania, że tak powiem, masz z tego okresu w Annabergu?
Przede wszystkim pierwszy kontakt z muzyką operową i z dyrygenturą operową w sposób praktyczny.
Jakie było przy pierwszym przedstawieniu, którym dyrygowałeś?
To znaczy mogę powiedzieć, że wielu młodych dyrygentów zaczyna od pewnego standardu, jakim jest La Serva Padrona i Pimpinone Telemana, La Serva Padrona Pergolesiego. Z orkiestrą kameralną grałem wówczas też na klawesynie, którego musiałem stroić. Ponieważ kiedyś powiedziałem kierownictwu, że mam słuch absolutny i oni to skrzętnie wykorzystali, a ja nie wiedziałem po prostu, jak trudną rzeczą jest strojenie instrumentu. W tym wypadku klawesynu, muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest łatwa operacja i parę razy musiałem się nawet, że tak powiem, wstydzić swojego dzieła, które przeprowadziłem przed przedstawieniem. To jest jednak praca, która wymaga już specjalisty. Po La Serva Padrona i Pimpinone miałem przyjemność pracy nad operacją, nad piękną Galateą Franza von Suppé, nad mało znaną operetką Daphnis i Chloe Offenbacha, jak również w późniejszych latach zetknąłem się również z operą kameralną Benjamina Brittena, Albert Herring.
Czyli bardzo różnorodny repertuar.
Tak, dość duże spektrum. Również, znaczy, jeśli chodzi o Alberta Herringa, to właśnie przeżywam też takie déjà vu teraz w Linz, ponieważ zajmuję się po raz drugi już tą operą, tak więc doświadczenia z tamtego okresu wykorzystuję.
Zakończyłeś ten okres w Annaberg'u, skończył się twój kontrakt z tamtym teatrem i postanowiłeś nie wracać do Polski, tylko jechać trochę w innym kierunku, czyli do Austrii.
Tak, stwierdziłem, że myślę, że to jest logiczne stwierdzenie. Chcę się po prostu rozwijać w swoim kierunku.
I myślisz, że w Polsce nie miałbyś na to szansy?
To znaczy, powiem, że nie próbowałem ubiegać się o pracę w Polsce, aczkolwiek nic nie wykluczam. Zawsze mogę wrócić i na pewno kiedyś też tak się stanie. Natomiast internet w dzisiejszym czasie daje naprawdę bardzo duże możliwości i mam dostęp do aktualnych ofert rynku pracy w obszarze niemieckojęzycznym. I właśnie
I
w tym momencie mogę śledzić
i wybierać.
I w tym momencie wybór padł na Linz. Stwierdziłem, że mam już jako takie kwalifikacje w 2006 roku.
Jakiś konkurs był?
Był konkurs. Były trzy terminy właśnie, które zorganizowało szefostwo teatru w Linz na posadę korepetytora i dyrygenta. No i miałem szczęście właśnie wygrać ten konkurs i zostałem przyjęty.
Który to był rok?
We wrześniu w 2006 roku.
Czyli już też parę lat
upłynęły. Już 4 lata znowu upłynęły i
teatr większy, miasto większe.
Miasto oczywiście większe, miasto, które na pewno, jak Państwo słyszeli, w 2009 roku, oprócz Wilna, było stolicą kulturalną Europy i również w tym czasie wiele rzeczy się działo. Mieliśmy, jeśli mogę krótko powiedzieć, w teatrze parę produkcji artystycznych z udziałem międzynarodowych gości. Przede wszystkim Kraina Uśmiechu Franza Lehara z udziałem chińskiego reżysera, chińskiej scenografii. W zasadzie wszystko było w kolorycie chińskim i po prostu dodawało to takiego kolorytu często nieznanego właśnie w naszych kręgach.
No Kraina Uśmiechu jest tam, bohaterami są
oczywiście,
przecież.
Oczywiście. Mieliśmy również właśnie śpiewaków pochodzących właśnie z Chin, odgrywających właśnie główne role. Oprócz tego szereg produkcji kameralnych, prapremier przede wszystkim, prapremiera opery Filipa Glassa, współczesne dzieło Kepler o życiu Johannesa Keplera, który mieszkał i pracował w Linz, wykładał tam. Byliśmy w październiku z tą operą również w Ameryce, w Nowym Jorku. Graliśmy 3 przedstawienia w wersji koncertowej na nowojorskim Brooklynie. Proszę sobie wyobrazić, sala na 2500 osób. Człowiek czuje się naprawdę jak mrówka, grając tam.
Sala pełna.
Sala wypełniona po brzegi i to 3-krotnie, tak więc mieliśmy naprawdę wiele powodów do zadowolenia.
Teatr Wielki, czy teatr muzyczny, nie wiem, jaką nosi nazwę, opera, w której pracujesz?
To jest Landestheater Linz, czyli można powiedzieć, jest to placówka o znaczeniu głównie regionalnym w regionie północnej Austrii. Oczywiście również od czasu do czasu jest też subwencjonowana z środków centralnych, można powiedzieć,
tylko,
czyli państwowych.
Tylko przedstawienia operowe są tam i operetkowe prezentowane, czy też teatr dramatyczny?
Jest to teatr każdego rodzaju. My dysponujemy 4 trzema scenami. W tym miejscu, w którym ja pracuję, odbywają się przedstawienia operowe, przedstawienia operetkowe
i baletowe. Jak często na przykład w tygodniu?
Nie ma reguł, wszystko zależy od systemu abonamentów, ale mogę powiedzieć, że w tygodniu odbywają się 3 do 4 przedstawień operowych różnych produkcji, również tych samych produkcji.
Frekwencja jaka?
Różna, w zależności od utworu. Nie ma się co oszukiwać, że jednak repertuar dwudziestowieczny zabiera nam troszeczkę tej frekwencji i dochodzi również czasami do takich niespodzianek, że na przykład właśnie Albert Herring ma 60-70% obłożenia i często zastanawiamy się właśnie, czy nie zdjąć parę przedstawień właśnie z afisza, ale jednak gramy do końca, bo jesteśmy tutaj, mamy nadzieję i myślę, że jednak to się będzie w dobrym kierunku również układać pod tym względem.
Wiem, że teraz, kiedy przyjechałeś na święta do Poznania, to natychmiast prawie prosto z samolotu pobiegłeś do Teatru Wielkiego na spektakl tak. Madame Butterfly. No, tak, co się dzieje?
Tak, tak.
Stęskniłeś się za naszą operą?
W pewnym sensie tak. Miałem możliwość uczestniczenia też w przedstawieniu. Byliśmy również właśnie z moimi rodzicami 31 grudnia na balecie Uwe Scholza.
Mówisz o stworzeniu świata Heidla.
Tak, na stworzeniu świata.
Bardzo
mi się podobało. Tu w Poznaniu, tak. Ja teraz akurat przypadkowo znalazłem informację właśnie w środę, że właśnie 1 kwietnia jest grana Butterfly, ponieważ akurat pracujemy też nad tą operą obecnie w teatrze.
W Lińcu.
W Linz. Stwierdziłem, że jak zdążę, to się wybiorę. Akurat zdążyliśmy.
Czyżbyś miał dyrygować tym spektaklem, Madame?
Nie, ale to wynika po prostu z tego, że bardzo cenię sobie Pucciniego i jego muzykę i też oczywiście z pewnej takiej ciekawości chciałem zobaczyć właśnie, jak to robią właśnie koledzy u nas w Poznaniu.
Zadowolony byłeś z spektaklu?
Tak, reżyseria bardzo mi się podobała, bardzo konwencjonalna, zresztą bardzo logiczna, też spójna. Wykonawstwo operowe również.
Teraz po tych kilku latach spędzonych poza Polską, no bo mówię, jesteś przedstawicielem tej generacji młodych polskich artystów, którzy bez żadnych obciążeń mogą po prostu po studiach wyjechać poza Polskę i ubiegać się o stanowisko jakiegokolwiek artysty, muzyka, no właśnie poza krajem. Jakbyś mógł ocenić ten okres właśnie, który spędziłeś już tam najpierw w Niemczech, teraz w Austrii?
Przede wszystkim trzeba postawić na swoim, trzeba wiedzieć, czym się dysponuje, jakie ma się kwalifikacje, ponieważ myślę, że potwierdzą to też inni koledzy, którzy uprawiają ten sam fach. No nie jest to życie łatwe. Życie muzyka w ogóle nie jest łatwe. Czy to śpiewaka, czy dyrygenta, czy pianisty, czy jakiegokolwiek instrumentalisty. Ale przede wszystkim, jeżeli podchodzi się do swojego zawodu z jakąś pasją i też tworzy się w pewien sposób różne rzeczy, nie będąc kompozytorem, tylko interpretując różne dzieła, to wówczas sprawia to pewną przyjemność, mimo że wiadomo, że mogą zdarzyć się różne problemy też na próbach, ale to jest proza życia. Ja już też do tego w pewnym stopniu przywykłem i im bardziej człowiek jest sugestywny i przekonywujący, tym lepiej dla całości. I myślę, że to jest główna nauka, jaką właśnie wyniosłem z tych 8 lat pracy obecnie.
Wreszcie wszystkiego dobrego ci życzymy. Mamy nadzieję, że
dziękuję
mimo
bardzo.
Wszystko, jakkolwiek długo zostaniesz poza Polską, no nie będziesz zapominał o rodzinnym Poznaniu,
to niemożliwe.
Nie jesteś właśnie, ale że będziesz miał szansę też tutaj zaistnieć jako muzyk, artysta, dyrygent, więc może życzymy ci tego serdecznie, bo chcielibyśmy zobaczyć, czego się tam nauczyłeś właśnie. Borys Sitarski, dyrygent, był dzisiaj naszym gościem. Przypomnę, że to nasz człowiek w Austrii. Dziękuję
ci bardzo.